Na pewno nikt nie chce trafić na szpitalny oddział ratunkowy, ale niemal każdy ma jakieś niemiłe zresztą doświadczenia związane z koniecznością pobytu na SOR-ze. Kiedy i jakiej pomocy możemy skutecznie oczekiwać w takich oddziałach, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dzień dobry pani.
Witam pana, witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Miejsce, w którym oczekujemy szybkiej pomocy w sytuacjach, których nikt nawet nie zakłada, że mogły nam się przytrafić. Czym są szpitalne oddziały ratunkowe, pani docent?
Szpitalne oddziały ratunkowe są oddziałami szpitala. Jak nazwa wskazuje, są to oddziały szpitalne dedykowane określonej grupie chorych, pacjentom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowotnego. To jest definicja, która jakby definiuje czy określa pacjentów, którzy powinni się na szpitalnym oddziale ratunkowym znaleźć. I ten stan zagrożenia zdrowotnego jest zdefiniowany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Stan, który powoduje lub przewidujemy, że może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu albo utratę życia. I to są takie stany, którym jest dedykowany oddział ratunkowy.
A ile mamy takich oddziałów w województwie?
W naszym województwie obecnie funkcjonuje 11 oddziałów ratunkowych i 12 oddział w Zambrowie jest w trakcie tworzenia.
Ja tutaj nawet sobie wydrukowałem, więc mamy 3 takie oddziały w Białymstoku.
Mieście Białystok, tak, zgadza się.
Bielsk Podlaski,
Hajnówka,
Grajewo, Łomża, tak. Sokółka, Suwałki, Augustów, Wysokie tak. Mazowieckie.
To są te 2 nowe SOR-y, najwcześniej otwarte właśnie Augustów i Wysokie Mazowieckie. No i teraz oczekujemy SOR-ów w Zambrowie.
A ile jest w ogóle w Polsce takich oddziałów?
Oddziałów, które mają podpisane umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest około 230. Natomiast no, też zapewne są w trakcie pewne oddziały ratunkowe w województwach w trakcie tego procesu przygotowawczego do utworzenia. No, szacuje się, że między 230 a 250 tych takich oddziałów, które są w planach.
Jakie wymogi musi spełniać taki szpital, żeby można było w nim utworzyć SOR?
Nie są to wygórowane wymagania. Oddział ratunkowy ma prawo powstać w szpitalu, który dysponuje oddziałem chirurgii z częścią urazową, czyli nawet nie jako takim typowym oddziałem ortopedycznym, ale nawet takim pod oddziałem urazowym, oddziałem interny lub pediatrycznym, jeśli jest to szpital pediatryczny albo w swojej strukturze zawiera świadczenia również obejmujące dzieci. I blok operacyjny oczywiście z oddziałem anestezjologii, intensywnej terapii.
Czyli z tego, co pani mówi, to może być prawie każdy szpital.
Każdy szpital tak zwany pełnoprofilowy, czyli szpital, który ma chirurgię interne, i czyli choroby wewnętrzne i intensywną terapię z blokiem operacyjnym oczywiście.
No dobrze, a czy jak to jest z chęcią tworzenia takich oddziałów? Czy szpitale chętnie to tworzą? Czy też jest jakiś opór? Jak to wygląda?
Szpitale chętnie tworzą oddziały ratunkowe, stosunkowo chętnie, nawet mam wrażenie, że w innych województwach chętniej niż w naszym, ponieważ jest to też pewien rodzaj finansowania oddziałów ratunkowych, który przy tych samych zadaniach, jakie ma szpital, jest lepiej finansowany niż izba przyjęć. W związku z tym, jeśli szpitale, szczególnie szpitale powiatowe, które występują pojedynczo i tak przyjmują chorych w ramach izby przyjęć, to bardziej im się, brzydko mówiąc, opłaca mieć oddział ratunkowy, które jakby te same świadczenia, które wykonują również dotychczas w ramach izby przyjęć, wykonywałyby w ramach oddziału ratunkowego z wyższą stawką.
No dobrze, a w naszym województwie w jakich miejscowościach nie ma takiego oddziału, a można by było tam stworzyć? Czy może pani pamięta?
Wydaje mi się, że jeśli powstanie teraz oddział ratunkowy w Zambrowie, to tych oddziałów już no nie za bardzo są szpitale, które mogłyby te oddziały ratunkowe posiadać.
A w Sejnach tam?
Takim szpitalem jest właśnie, jak chciałam powiedzieć, szpital w Sejnach, który mógłby. Jest też szpital MSW w Białymstoku, który jest pełnoprofilowym szpitalem również i te wymagania posiadania SOR-u by spełniał. Natomiast no, szpital w Dąbrowie Białostockiej jest takim monoprofilowym szpitalem, więc tam ten oddział ratunkowy by nie powstał. Natomiast no, w mojej ocenie ta liczba oddziałów ratunkowych, która jest jeszcze z tym uruchomionym w niedługim czasie szpital oddziałem ratunkowym w Zambrowie, no to jest optymalna liczba i też zapewnia takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o system ratownictwa medycznego, bezpieczeństwo w województwie. Oczywiście bezpieczeństwo chorych.
A jeśli chodzi o te szpitalne oddziały ratunkowe, czy one mają jeszcze jakieś wymogi techniczne? Czy tam musi być lądowisko i tak dalej?
Musi być i powstanie lądowiska, utworzenie lądowiska zostało odroczone, ten obowiązek posiadania lądowiska został odroczony do 2021 roku i docelowo wszystkie oddziały ratunkowe muszą posiadać lądowiska i na to są przewidziane środki.
Czy jest jakaś zasada, czy może warunek, że jaka odległość pomiędzy?
Jeśli nie ma lądowiska, bo tak jak powiedziałam, od 2021 roku wszystkie oddziały ratunkowe muszą mieć lądowiska, natomiast do 2021 roku, jeśli szpital z oddziałem ratunkowym nie posiada lądowiska, to transport ze śmigłowca lub no, głównie ze śmigłowca nie powinien przekraczać 5 minut.
Czyli chodzi o to...
Czyli powinna być podstawiona karetka, która w ciągu 5 minut jest w stanie dotrzeć do szpitala. Ewentualnie śmigłowiec ląduje na lądowisku innego szpitala i stamtąd jest przemieszczany do tegoż szpitala.
I te wszystkie szpitale, które mamy i SOR-y w tych szpitalach w województwie podlaskim spełniają ten warunek?
Większość posiada lądowiska, natomiast te, które nie posiadają, spełniają ten warunek czasu dotarcia pacjenta w ze śmigłowca.
A jeśli chodzi o inne techniczne wymagania, to chodzi o sprzęt tutaj głównie. Czym musi dysponować szpital, żeby mógł być SOR?
Chodzi o sprzęt, chodzi też o kadrę. Jeśli mówimy o sprzęcie, to te wymagania, to powinien być przenośny aparat rentgenowski, analizator parametrów krytycznych, powinien być aparat USG, powinna być tomografia w lokalizacji lub jeśli jest sytuacja taka, gdzie ten tomograf się zepsuje, to podpisana umowa z innym szpitalem i transport ewentualnie pacjentów do tego innego szpitala. Powinna być diagnostyka laboratoryjna oczywiście i taka profesjonalna diagnostyka obrazowa. Aha, i jeszcze endoskopia, tak? Jeszcze endoskopia, czyli możliwość całodobowego wykonywania badań endoskopowych typu gastroskopia czy bronchoskopia.
Wspomniała pani, że szpital MSW jeszcze mógłby mieć SOR, ale go nie ma. A czy w Białymstoku jest wystarczająca liczba SOR-ów?
Dyskutujemy na ten temat, ponieważ są 2 SOR-y przyjmujące chorych dorosłych i 1 SOR dziecięcy. Wszystkie te 3 oddziały ratunkowe są przeładowane, są przepełnione pacjentami, przyjmują bardzo dużo chorych. Właściwie taka liczba przyjmowanych pacjentów w szpitalach dorosłych oscyluje w granicach 400-500 chorych. To jest bardzo dużo
dziennie.
W ciągu doby. Tak, w ciągu doby. Natomiast szpitale dziecięce, no siłą rzeczy mają tych chorych mniej, no ale tam też trafia około 150 do 200 również dzieci. I niekoniecznie ci chorzy powinni rzeczywiście na ten SOR trafić.
Jakich świadczeń możemy się spodziewać na SOR-ze, na szpitalnym oddziale ratunkowym?
Powiedzieliśmy już na wstępie, że SOR został stworzony chorym, którzy są w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego. Czyli SOR ma obowiązek
niekoniecznie
udzielić
życia, tylko zdrowotnego.
Zdrowotnego. To tak jest szeroko ujęte, czyli z definicji wynika ten przewidywany stan nagłego pogorszenia funkcji narządów albo śmierci. Tak, to jest zdefiniowane w ustawie, ten stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i jakby obszarem działania oddziału ratunkowego są tego typu stany. Czyli oddział ratunkowy musi mieć taką kadrę i musi mieć takie umiejętności i kompetencje, żeby wszystkich chorych w stanie zagrożenia zagrożenia zdrowotnego, umieć zaopatrzyć, zaplanować wstępną diagnostykę, diagnostykę, która prowadziłaby do wykrycia tych stanów nagłych i wstępne leczenie, wstępną stabilizację czynności życiowych, wstępne leczenie i ewentualne dalsze leczenie już w warunkach określonych oddziałów szpitalnych, które jakby skierowanie do których będzie wynikało już z przeprowadzonej diagnostyki i tej wstępnej oceny.
Czyli nie może być tak, że przychodzi pacjent po stwierdzeniu, że ma takie i takie dolegliwości, nie wiadomo, co z nim zrobić.
Oddział ratunkowy powinien być przygotowany na sytuację, w której wie, co zrobić z tym pacjentem. Mogą być sytuacje, które wymagają leczenia wysokospecjalistycznego, wysokospecjalistycznych procedur, procedur na przykład z zakresu chirurgii naczyniowej, czy procedur z zakresu kardiochirurgii i no, w naszym województwie właściwie kliniki chirurgii, zarówno chirurgii naczyń, jak i kardiochirurgii są zlokalizowane w szpitalu klinicznym. W związku z tym, jeśli oddział ratunkowy w terenie stwierdzi u chorego stan, który wymaga leczenia w tychże klinikach, ten chory musi być niezwłocznie przekazany do tych jednostek. Także nawet jak nie da się tego chorego zaopatrzyć w danym szpitalu, w którym jest SOR, w którym znajduje się ten SOR, to SOR ma obowiązek, szpital, w którym jest zlokalizowany SOR, zapewnić w myśl ustawy niezwłoczny transport do ośrodka, w którym pacjent otrzyma właściwe leczenie.
Konkretnie jakich badań możemy oczekiwać na SOR-ze?
Właściwie trudno mówić o tym, że pacjent oczekuje badań, bo badania, które są wykonywane, są podyktowane stanem pacjenta. Czasem jest to prosty panel badań biochemicznych plus USG jamy brzusznej, a czasem są to badania włącznie z rezonansem magnetycznym. I to jakby, jaki panel badań wybieramy, które badania wybieramy, jest podyktowane stanem chorego.
Tak czy inaczej, ten szpitalny oddział ratunkowy musi mieć możliwość wykonania wszystkich badań, które są niezbędne w danej sytuacji.
Które są niezbędne w danej sytuacji, ale które są niezbędne tylko do identyfikacji stanu zagrożenia zdrowotnego. Wszystkie inne badania, które można wykonać w trybie planowym, nie powinny być wykonywane na oddziale ratunkowym. Czyli jeśli do pogłębienia pewnego procesu diagnostycznego po wykonaniu tomografii komputerowej na przykład jest potrzebne wykonanie rezonansu magnetycznego, a stan chorego nie wskazuje na to, że ten rezonans jest potrzebny w danej chwili. Bo nie jest to na przykład ostry uraz rdzenia kręgowego, gdzie zachodzi konieczność podjęcia decyzji o natychmiastowym leczeniu operacyjnym. W związku z tym taki pacjent już tą dalszą diagnostykę będzie miał prowadzoną albo w warunkach ambulatoryjnych, albo w warunkach oddziału szpitalnego. Oddział ratunkowy ma za zadanie zidentyfikować stany zagrożenia zdrowotnego, które mogą być przyczyną albo tego ciężkiego uszkodzenia narządowego, albo zgonu. Czyli oddział ratunkowy nie diagnozuje wszelkich pomniejszych schorzeń, tak? On nie został do tego powołany.
A czy w ogóle są jakieś normy czasowe, czy też liczbowe? No, trudno mi teraz to określić precyzyjnie, jeśli chodzi o przyjęcie tych pacjentów, liczby ich, czy też czasu, jaki powinno się poświęcić takiemu pacjentowi, który trafia na SOR, skąd on trafia, bo wiemy, że do lekarza jak idziemy, to tam w normie jakieś 15 minut bodajże jest urodzinnego. A jak to jest na SOR-ze?
My bardzo byśmy chcieli mieć takie normy. Nasza praca opiera się o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym i o rozporządzeniu o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zarówno jeden i drugi dokument, właściwie o ile definiują wyposażenie oddziału ratunkowego, tą funkcjonalność, nie definiują zasobów ludzkich. W związku z tym nie ma określonej liczby lekarzy, która powinna tam pracować, określonych specjalistów, nie ma liczby personelu pielęgniarskiego, który powinien być zatrudniony. To jest tak bardzo ogólnikowo napisane w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie oddziału. W związku z tym tych lekarzy nigdy nie ma w nadmiarze, czy tego personelu, bo nie mówimy tu tylko o lekarzach, mówimy o pielęgniarkach, mówimy o ratownikach medycznych, mówimy o personelu pomocniczym i właściwie to takie enigmatyczne stwierdzenie w ilości zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziału, no w ocenie niektórych dyrektorów szpitali jest bardzo różnie pojmowane. Tak? No i często jest tak, że w szpitalach głównie mniejszych, w mniejszych miejscowościach na oddziale ratunkowym jest jeden lekarz, który przyjmuje właściwie wszystkich pacjentów i też jest to praca właściwie ponad siły. I ten lekarz, nawet gdyby miał określoną normę przyjmowania chorego, na przykład 15 minut, które powinien poświęcić pacjentowi, on pewnie nie byłby w stanie tego zrobić z powodu natłoku chorych. Także taki zapis, który by w jakiś sposób określał naszą pracę, byłby potrzebny. Natomiast zapytał pan o jakiś porządek, który powinien na SOR-ze pracować, panować, taki porządek pracy. Rzeczywiście oddział ratunkowy, zostały wydane przez ministerstwo takie dobre praktyki funkcjonowania oddziału ratunkowego, które pewne rzeczy porządkują. No nie ma to statusu ustawy ani rozporządzenia, w związku z tym jest to taki dokument uznaniowy, czyli dokument, do którego dyrekcja szpitala może się przychylić lub też nie. Natomiast w tych dobrych praktykach jest określone, że szpitalny oddział ratunkowy powinien pracować według określonych systemów segregacji chorych. Sam system segregacji, sam obowiązek prowadzenia segregacji chorych na oddziale ratunkowym jest zawarty w rozporządzeniu o szpitalnym oddziale ratunkowym. Czyli jakby a priori oddział ratunkowy ma obowiązek prowadzenia segregacji chorych, natomiast system segregacyjny został już określony w tych dobrych praktykach. I w Polsce takim najczęściej używanym i najczęściej stosowanym i najpopularniejszym jest system segregacji według systemu manchesterskiego, w którym jest 5-stopniowa ocena jakby pilności potrzeby, pilności przyjęcia pacjenta.
Jakie to są kryteria?
To jest kolor czerwony, tak, bo one się wiążą razem z kolorami. Czyli kolor czerwony jest to ten kolor, gdzie chory musi być natychmiast przyjęty, bez zwłoki. Kolor pomarańczowy to jest kolor, gdzie czas oczekiwania wynosi 10 minut, tak? Czyli ten chory też powinien być przyjęty w bardzo krótkim czasie. Kolor żółty to jest kolor, w którym pacjent powinien być przyjęty przez lekarza do godziny. Mhm. Kolor zielony do 4 godzin. I kolor niebieski do 6 godzin.
A kto te kolory przydziela?
Osoba, która jest wyznaczona do prowadzenia triażu, ponieważ ten triaż, czyli segregacja medyczna, tak jak powiedziałam, właściwie każdy oddział ratunkowy ma obowiązek prowadzenia triażu i ta osoba triażująca nadaje na podstawie określonych kryteriów, które są zawarte właśnie w tym, w tej skali manchesterskiej, określony status. Tak?
Ale jak czyli... my wchodzimy na SOR, to nie widzimy tam tych kolorów przecież.
Są już te kolory,
już są
tak, są te kolory. I ta segregacja, bo dotychczas na przykład w USK była prowadzona w takim zakresie może niepełnym, natomiast ona była prowadzona. Teraz już jest wprowadzona w takim pełnym zakresie i pacjenci podlegają segregacji, włącznie z tym określeniem czasu oczekiwania.
Mój pobyt na SOR-ze był gdzieś chyba 2 lata temu. Jeszcze nie pamiętam, żeby były wtedy jakiekolwiek kolory, a przynajmniej nie widziałem, żeby ktoś komuś przydzielał jakiś kolor.
Tak, nie było to, ta segregacja była prowadzona, bo ona musi być prowadzona, dlatego że osoby rejestrujące i pielęgniarki starają się zawsze zwrócić czy zidentyfikować chorych, którzy wymagają szybkiej pomocy. Tak, żeby nie było sytuacji, w której pacjent z banalnym schorzeniem jest przyjmowany w pierwszej kolejności, a chory, który jest naprawdę chory i to jest zwykle pacjent, który nie da rady krzyczeć, nie da rady się awanturować, to jest chory, który jest cierpiący i nie jest w stanie jakby walczyć o swoje prawo dostania się do lekarza. I to właśnie taki chory powinien być przyjęty jak najszybciej.
Gdybyśmy spróbowali tak ocenić, jacy pacjenci z reguły trafiają na SOR?
Niestety 70, nawet do 80% chorych trafia z takimi schorzeniami, które nie powinny być, znaleźć się na SOR-ze.
Czyli gdybyśmy przydzielali te kolory, o których
to pan wspomniał, 70 czy 80% tych chorych byłoby w kolorze zielonym lub niebieskim.
Czyli po prostu oni powinni się zgłosić.
Oni powinni się zgłosić do poradni specjalistycznej, do lekarza POZ, do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej.
To dlaczego przychodzą na SOR?
Różne są przyczyny. Pacjenci często nie mogą znaleźć porady. Nie mogą dostać się do lekarza. Przychodzą właściwie po całym dniu wędrówek od różnych drzwi, pukania w różne drzwi. Przychodzą bardzo często już zdesperowani, z awanturą i właściwie takim taką osobą, która otrzymuje te wszystkie ciosy, to jest ten lekarz SOR-u, który jest najmniej winny tej sytuacji, ponieważ do niego ten pacjent zgłasza się na końcu. Natomiast w międzyczasie zwiedził już gabinety, POZ, poradnie, gdzie nie został przyjęty. I właściwie, oczywiście, że to jest często banalne schorzenie, ale nawet z tym banalnym schorzeniem ten pacjent przemieszcza się właściwie od jednego do drugiego miejsca, nie wiedząc, dokąd ma się udać. I mam wrażenie, że część tych chorych wcale by nie przyszła na SOR, gdyby wiedziała, co powinna zrobić i gdzie powinna się udać.
No tak, ale ta świadomość to nie bierze się tak z urodzenia tylko. Trzeba
oczywiście,
jej nabyć. I żeby nabyć, to trzeba się czegoś nauczyć. A pacjent nigdy nie porównuje swojej krzywdy do krzywdy kogoś innego, bo nie wie, jaka jest ta inna krzywda. Zawsze wydaje mu się, że to on w tej chwili najbardziej cierpi i to jego trzeba przyjąć, a nie kogoś innego. I jak ten problem rozwiązać?
Powinna być, myślę, bardziej nasilona akcja informacyjna, która informowałaby pacjentów, dokąd się powinni zgłosić, z jakimi schorzeniami, jakie schorzenia powinny być leczone na SOR-ze, jakie schorzenia powinny być leczone w POZ-cie, czy w nocnej świątecznej opiece, czy w różnego rodzaju ambulatoriach, które na terenie województwa również są. I ta informacja by pewnie w pewnym stopniu pomogła pacjentom zdecydować, dokąd powinni trafić. W niektórych krajach, w krajach skandynawskich, jest taka funkcja informatora pacjenta, czyli pacjent ma prawo zadzwonić pod określony numer telefonu, przedstawić swoje schorzenie i zapytać, gdzie z tym schorzeniem powinien się zgłosić. U nas taką rolę po części pełnią dyspozytorzy medyczni, ponieważ pacjenci, jeśli decydują się na przykład na wezwanie karetki, wówczas dyspozytor decyduje o tym, czy tą karetkę zadysponuje do pacjenta, czy na przykład poradzi pacjentowi, żeby udał się do swojego lekarza, ewentualnie do nocnej świątecznej opieki.
No dobrze, ale często bywa tak, że ktoś dzwoni po karetkę, okazuje się, że po rozmowie z tym dyspozytorem, no, karetka nie jest wysyłana, nie jest potrzebna, więc on zdesperowany wtedy jedzie sam na SOR.
Tak może być.
I co wtedy się
Ale
dzieje?
Dyspozytor bardzo często mówi o tym, dokąd powinien się pacjent zgłosić. Jeśli pacjent tego nie posłucha, zgłosi się na SOR, na SOR-ze powinien być przyjęty. Powinien być przyjęty, natomiast zachowując czas oczekiwania. Czyli jeżeli jest to chory z rzeczywiście banalnym schorzeniem,
ale
które
nie
zagraża jego zdrowiu, ale to znaczy, no oczywiście, że nie wie, natomiast no skądś wie, że należy wezwać karetkę, tak? No to zależy od złego samopoczucia. Jeśli bardzo cierpi, bardzo boli, to no nigdy to nie jest stan banalny. Jeśli to cierpienie jest niewielkie, objawy trwają od dłuższego czasu, to trudno powiedzieć, że to jest rzeczywiście taki stan nagły, który pacjenta jest w stanie przestraszyć.
Ale wie pani, że największy ból to jest nasz, własny.
Ależ tak, oczywiście, że tak. I dlatego do tej pory nie ma takiej skali, która obiektywizowałaby ból. Która byłaby, każda skala bólu, którą stosujemy, jest skalą subiektywną i tylko tymi skalami się posługujemy. I rzeczywiście tutaj ma pan rację. Natomiast nawet ten pacjent, który uważa, że to jego schorzenie, czy coś, co się z nim dzieje, jest na tyle niebezpieczne, że wymagałoby to pomocy lekarza, czy pomocy w szpitalu, czy w oddziale ratunkowym, to ten pacjent po zgłoszeniu się będzie poddany segregacji. Jeśli w wyniku segregacji okaże się, że ten pacjent będzie miał czas oczekiwania 6 godzin na przykład, to też ma prawo podjąć decyzję, czy on chce czekać te 6 godzin na zbadanie przez lekarza, czy może jednak uda się do swojego lekarza rodzinnego.
Ale są takie przypadki, kiedy człowiek no, do końca nie jest przekonany, czy wzywać. Z reguły ludzie młodsi, czy tam nawet w średnim wieku, to jeszcze myślą, że są w stanie góry przenosić i nawet nie śpieszą się do tego, żeby wzywać karetkę, więc myślą, że sami dojadą. I teraz, jaka jest różnica między tym pacjentem, którego przywozi karetka, a tym, który przyszedł sam na SOR? Jeśli byśmy nawet uznali, że obaj mają takie same lub porównywalne dolegliwości.
Nie powinna być inna. Jeden i drugi pacjent jest poddawany triażowi, czyli tej segregacji, i jeden i drugi otrzyma taki sam priorytet przyjęcia.
No ale tak, przyjeżdża karetka, wjeżdża do odpowiednich drzwi, korytarzem oddzielnym pojawia się ten pacjent u lekarza. Tam jest szybkie działanie. Natomiast jak my przychodzimy na SOR, to idziemy do pani, która rejestruje, ktoś tam.
Karetka również rejestruje pacjenta, dlatego że my nie możemy nic zrobić z pacjentem, jeśli nie jest zarejestrowany. No jest to ta procedura zakładania dokumentacji pacjenta. W związku z tym, żebyśmy mogli zlecić jakiekolwiek badania, czy no cokolwiek zlecić pacjentowi, to on zawsze musi być zarejestrowany. W związku z tym pogotowie również rejestruje chorych. No i tak jak mówię, ta furtka, ta instytucja triażu ma za zadanie przydzielenie priorytetu choremu niezależnie od tego, w jaki sposób trafił. Zwykle jest tak, powiedziałabym w 90-95% przypadków, że jednak pacjenci, którzy trafiają z zespołem ratownictwa medycznego, są faktycznie bardziej potrzebujący tej pomocy na SOR-ze niż chorzy, którzy zgłaszają się samodzielnie.
No
aczkolwiek zdarza się też, że ci chorzy, którzy przybywają samodzielnie, są też w stanie zagrożenia zdrowotnego. I właśnie to jest rolą triażu, żeby tych chorych, którzy zgłaszają się samodzielnie, żeby oni nie byli pozostawieni sami sobie i żeby u nich były te stany zagrożenia życia, stany zagrożenia zdrowotnego w porę wychwycone. Zdarzają się sytuacje, gdzie pacjenci przyjeżdżają transportem własnym, przywiezieni przez rodzinę ze świeżym zawałem, z zawałem serca. Mhm. Wydawałoby się, że tak dużo mówimy o kardiologii inwazyjnej, o potrzebie wstawiania stentów, o tym czasie od wystąpienia objawów, o tym bólu w klatce piersiowej, mhm. że nie należy lekceważyć, że należy wezwać karetkę. Natomiast ciągle są chorzy, którzy ze świeżym udarem, takim do natychmiastowego leczenia, przyzjawiają się sami. Tak samo z objawami udaru. Też no, bardzo dużo mówimy o udarze, bardzo dużo mówimy o tym, że ci chorzy powinni wzywać karetkę, że ta karetka powinna transportować pacjentów do ośrodków udarowych i tak dalej, i tak dalej. A ciągle są pacjenci, którzy jednak przyjeżdżają albo sami samochodem, albo są przewożeni przez bliskich czy sąsiadów.
Za chwileczkę spróbujemy znaleźć alternatywę dla takich pacjentów, którzy oczekują pomocy medycznej, ale niekoniecznie muszą korzystać właśnie z SOR-ów. Szpitalne oddziały ratunkowe to miejsce, w którym szukamy szybkiej pomocy, ale niekoniecznie chcemy się tam wybierać, bo doświadczenia, jak wiadomo, są bardzo różne. Jeśli chodzi o właśnie takie SOR-y, czy wspomniała pani docent, że w Białymstoku jest to 400-500 osób w ciągu doby, a czy w ogóle są jakieś szpitalne oddziały ratunkowe, w których no jest mniej pacjentów.
Jest lepiej.
Jest lepiej, a jest tak, że nawet lekarz czeka na pacjenta, a nie odwrotnie.
Może czekać, pewnie nie czeka. Ja czytałam artykuł jakiś czas temu, był zatytułowany o horrorze na SOR-ze. Więc natomiast w terenie niektóre oddziały ratunkowe tych chorych przyjmują mniej.
Mhm, gdzie?
W Sokółce tych chorych jest mniej statystycznie w ciągu roku. W Hajnówce pacjentów też jest mniej rocznie, znacznie mniej, właściwie około sześciokrotnie mniej rocznie chorych niż w tych dużych szpitalach w mieście Białymstoku. No ale to też wynika z faktu, że część pacjentów, skoro na SOR można się zgłaszać bez skierowania, to część chorych z terenu po prostu przyjeżdża do szpitali w Białymstoku.
A jaka to część jest?
Licząc
wiecie?
Na lepszą opiekę. Nie, myśmy nie liczyli tego, ponieważ jakby to pytanie zadaliśmy sobie ostatnio, bo coraz więcej jest tych chorych, którzy przyjeżdżają z innych miejsc, z innych miast, gdzie mają szpitale w danym mieście, natomiast wolą się leczyć w Białymstoku.
No nic dziwnego, bo to jest szpital kliniczny, większe możliwości, lepsi specjaliści.
No tak, tylko jakby cechą szpitala klinicznego jest też przyjmowanie pacjentów trudnych. Natomiast jeśli szpital kliniczny będzie przyjmował chorych wszystkich, chorych też z banalnymi schorzeniami, które mogą być leczone, oczywiście wymagającymi leczenia szpitalnego, ale które mogą być leczone w każdym powiatowym szpitalu czy w mniejszych szpitalach, no to nie będzie w końcu miejsca dla tego trudnego pacjenta, dla tego pacjenta, który właśnie powinien się znaleźć w szpitalu klinicznym i taka polityka przyjmowania dużej ilości chorych wszystkich do szpitala klinicznego no, ogranicza miejsce jednak tym planowym pacjentom, no i pacjentom, którzy, no, którzy są właśnie tymi trudnymi pacjentami i którzy właśnie powinni się znaleźć w klinicznym szpitalu.
To jaka jest alternatywa dla pacjentów, którzy w SOR-ach szukają pomocy, ale niekoniecznie się nadają do tego, żeby tam się zgłaszać? Gdzie powinni się zgłaszać?
Na terenie miasta działają ambulatoria urazowe. Jeśli chodzi o drobne, izolowane schorzenia, również działają POZ-y do godziny 18 i po godzinie 18 nocna świąteczna opieka medyczna. To są miejsca, gdzie te banalne schorzenia powinny być leczone czy diagnozowane. No i lekarz ewentualnie po obejrzeniu pacjenta podejmie decyzję, czy ten pacjent powinien być skierowany do oddziału ratunkowego, czy może jednak wystarczy porada w tym miejscu, w którym się znalazł.
Dałoby się wymienić przynajmniej kilka takich dolegliwości czy chorób przewlekłych, przy których lepiej się nie wybierać na SOR, tylko szukać alternatywnego miejsca, czyli właśnie te POZ-y.
Takimi schorzeniami są wszelkie schorzenia przewlekłe. Wszelkie schorzenia przewlekłe, na przykład schorzenia typu niewydolność serca zaostrzona, gdzie nic się nie dzieje ostrego, gdzie pacjent jest w dobrym stanie, natomiast nasilają się obrzęki spowodowane być może za małą ilością leków przyjmowanych, czy nieregularnym przyjmowaniem leków. No i taki chory może być zaopatrzony w POZ-cie, mogą być zmienione dawki leków i ewentualnie, jeśli nie przynosi to efektu, może być wtedy pacjent kierowany bezpośrednio do oddziału szpitalnego, tak? Bo tu się nie dzieje nic nagłego z chorym. Ten pacjent z powodu swojej choroby przewlekłej czy dekompensacji choroby przewlekłej ma prawo być skierowany przez lekarza POZ-u do dowolnego oddziału szpitalnego. Na SOR powinien być kierowany pacjent, u którego w przebiegu tej choroby wystąpi pewne zaostrzenie. Wczoraj pacjent mówi, że było inaczej, dzisiaj czuje się bardzo źle. Wczoraj nie było duszności, dzisiaj pojawiła się duszność. Wczoraj nie było tego obrzęku, dzisiaj pojawił się obrzęk. Nieważne, gdzie jest zlokalizowany. I to są takie sytuacje, w których faktycznie ten pacjent powinien znaleźć się na oddziale ratunkowym. Wszystkie urazy, wszystkie obrażenia ciała nagłe, tak? Wszystko, co się stało nagle. Szczególnie obrażenia, które są tak zwanymi obrażeniami wysokoenergetycznymi, czyli upadki z wysokości, wypadki komunikacyjne. To są chorzy, którzy powinni się na SOR-ze pojawić. Pacjenci z zatruciami, z nadużyciami leków, z zatruciami przypadkowymi czy celowymi. Pacjenci z bólami w klatce piersiowej. To są też chorzy, których nie należy lekceważyć. Pacjenci z objawami nagłymi neurologicznymi. To też są chorzy, którzy na SOR mają prawo trafić, no i powinni tam trafiać.
Bywa tak, że często ulegamy jakiejś kontuzji. Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ona zagraża nam mocno, czy mniej, jeśli chodzi o zdrowie, a nawet życie. I często niektórzy mówią, a to się wyleczy, coś tam pokrwawi, zatamuje się krew, nic się nie stanie. Kiedy bezwzględnie w takich sytuacjach właśnie kontuzyjnych, wypadkowych, jednak powinniśmy kierować się na SOR?
Jak powiedziałam, jeśli jest to wysokoenergetyczny uraz, czyli jest to uraz związany z działaniem wysokiej energii albo w wyniku wypadku komunikacyjnego, albo w wyniku uderzenia przez inny przedmiot, albo w wyniku chociażby upadku z wysokości. To są takie stany, w których jeśli nawet wstępnie nie dzieje się nic złego, to pewne objawy mogą pojawić się później i nawet jeśli nie bezpośrednio po zdarzeniu, to taki pacjent, nawet jeśli przyjdzie w kolejnej dobie, jest przyjęty, tak? Bo w wyniku tych działania wysokiej energii, no, możemy spodziewać się różnych obrażeń, które, tak jak mówię, nie muszą ujawniać się na początku. Natomiast izolowane obrażenia, tak jak pan powiedział, rana. No jeśli ta rana przestanie krwawić po zatamowaniu krwawienia samodzielnym, to właściwie nie ma takiej potrzeby, żeby zgłosić się na SOR, ale można zgłosić się do POZ-u w celu rozważenia szczepienia przeciwtężcowi.
Dobrze, a jeżeli mamy taką sytuację, gdzie właśnie dochodzi do takiego wysokoenergetycznego urazu, czyli spadliśmy z roweru na przykład. No i jak skutecznie znaleźć się na SOR-ze? Czy dzwonimy na pogotowie, czy sami jedziemy?
To zależy, czy jesteśmy w stanie sami dotrzeć. Jeśli jesteśmy sami w stanie dotrzeć, to możemy dotrzeć samodzielnie. Jeśli nie damy rady, to oczywiście należy wezwać karetkę.
Czy karetka jest lepszym sposobem na dostanie się na SOR, czy niekoniecznie?
Karetka powinna być zarezerwowana pacjentom, którzy nie są w stanie samodzielnie na SOR dotrzeć. Czasem karetka jest dysponowana do chorych, którzy nawet nie mają aż tak ciężkich schorzeń, żeby nie mogli dotrzeć, ale z pewnych względów społecznych nie są w stanie dotrzeć inną drogą. Natomiast traktowanie karetki jako środka, który pozwoli szybciej być przyjętym przez lekarza, no nie powinno mieć miejsca tak i według triażu już nie będzie miało miejsca, bo pacjent z karetki i pacjent, który przyjdzie sam, zgłosi się sam, jest poddawany segregacji. I jeden, i drugi ma nadany priorytet przyjęcia. Jeśli oba schorzenia będą na tyle ciężkie, obaj będą musieli być przyjęci szybko.
Abyśmy na te SOR-y nie trafiali, moimi państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.